Jest takie powiedzenie, dobrze znane, zwłaszcza w środowiskach zakonnych, że posłuszeństwo czyni cuda. I tego przykład mamy na kartach dzisiejszej Ewangelii. Oto Jezus polecał Szymonowi, aby ponownie wypłynął na środek jeziora i zarzucił sieci na połów. Szymon, doświadczony rybak, po nieudanym połowie nocnym dobrze wiedział, że to działanie jest niecelowe, że po ludzku biorąc to nie ma sensu. A jednak, okazując posłuszeństwo Jezusowi, wypłynął. I oto stał się cud. Zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że obie łodzie prawie że się zanurzały. Zdumiony i przerażony tym faktem, Piotr przypadł Jezusowi do nóg i mówi: Panie, odejdź, nie jestem godzien. A Jezus go uspokaja: ludzi będziesz łowił, nie bój się, nie Twoją mocą, ale Bożą mocą. Posłuszeństwo więc potrafi zdziałać cuda. Nie dlatego, że człowiek tak potrafi, ale Bóg, posługując się posłusznym sobie człowiekiem. Moi drodzy, przykładem takiego posłuszeństwa, które czyni cuda, które przynosi wspaniałe owoce apostolskie, można powiedzieć ten cudowny połów, jest błogosławiona siostra Marta Wołowska, o której chcę dziś powiedzieć. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest nasza parafianka. Błogosławiona siostra Marta, wyniesiona do chwały ołtarzy przez świętego Jana Pawła II w 1999 roku w gronie 108 męczenników II wojny światowej, jest jedyną urodzoną tu w centrum miasta lublinianką wyniesioną do chwały ołtarzy. Niestety mało, jeśli wręcz nie powiedzieć wcale, nieznana. A drugi powód to taki, że z inicjatywy wydawnictwa Gaudium, naszego diecezjalnego wydawnictwa, ukazał się trzeci tom serii Wierni Bogu, poświęcony właśnie różnym świętym ziemi lubelskiej. I to jest książka, którą właśnie w tej serii przygotowałem, pokazała się zaledwie dwa dni temu. Więc z inicjatywy księdza prałata, księdza proboszcza, zostałem zaproszony, aby tę postać nam przybliżyć. Tym bardziej, że spotykamy się z siostrą Martą zawsze, ilekroć wchodzimy do katedry z prawej strony, w tym ołtarzu tam przy wejściu, stojąc twarzą, to po prawej stronie. Ci, którzy są na końcu, mogą zwrócić głowę w prawo, żeby zobaczyć jej obraz, który tutaj został umieszczony prawie 10 lat temu z okazji 70. rocznicy jej męczeńskiej śmierci. Jak powiedziałem, jest to postać niezwykła, niestety mało znana. Pozwólcie więc, że w paru słowach zaledwie przybliżę tylko jej życie, a resztę szczegółów będzie można znaleźć w tej książce, w której też jest mnóstwo cytatów z jej listów doskonale obrazujących jej duchową sylwetkę. Książka nosi tytuł Mistyczka i Męczennica. To są takie, można powiedzieć, dwa bieguny całego jej życia, które sprawiły, że została wyniesiona do chwały ołtarza. Ale po kolei kilka faktów. Urodziła się 12 października roku 1879, a więc 143 lata temu. W centrum miasta, na krakowskim przedmieściu 62, czyli zaledwie kilkaset metrów stąd, w domu, w którym teraz jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. To taki żółty budynek z podjazdem, znajdujący się właśnie idąc w stronę katedry po prawej stronie, zaraz na początku krakowskiego przedmieścia. I tam na lewej wieżei, przecznicy tego domu, bo dom jest w kształcie litery C, jest tablica tutaj umieszczona i odsłonięta przez świętej pamięci księdza arcybiskupa Życińskiego i pana prezydenta Pruszkowskiego w 2003 roku, która przypomina, że w tym domu urodziła się błogosławiona Marta Wołowska. Drugi moment, który przypomina jej obecność, to jest właśnie obraz w archikatedrze umieszczony tutaj z inicjatywy księdza proboszcza z racji 70. rocznicy jej męczeństwa. I wreszcie trzeci ślad to tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej na zewnętrznej stronie po lewej, na zewnętrznej ścianie z lewej strony kościoła cmentarnego przy ulicy Unickiej. To są tylko te trzy miejsca, które przypominają nam tę wybitną postać. Niestety siostra Marta do dziś nie doczekała się nawet kawałka ulicy czy skweru, który byłby jej dedykowany, a tymczasem różnym postaciom poświęca się ulice i place, ale siostra Marta musi pewnie jeszcze poczekać. Jakie było jej życie? Jak powiedziałem, urodziła się 12 października 1879 roku. 29 grudnia tegoż właśnie roku została ochrzczona właśnie tu, w tym kościele. I w tym kościele przychodziła na mszę świętą. Być może, jeśli te ławki pamiętają tamte czasy, to zasiadała w tych ławkach. Może siedzimy na miejscu, zwłaszcza jeśli to należała do rodziny szlacheckiej, to zwykle rodziny szlacheckie zajmowały pierwsze miejsca, a więc tutaj dziewczynki siedzące w pierwszych ławkach być może siedzą na miejscu błogosławionej siostry Marty. To była dziewczyna niezwykła, bardzo odważna i patriotycznie wychowana w domu, bowiem dom Wołowskich był miejscem, gdzie spotykali się różni ludzie z całego kraju, ale i z miasta. Nie na darmo ten dom nazywany był lubelskim Watykanem, bowiem tutaj też zapadały ważne decyzje odnośnie do życia społecznego naszego miasta. Pan Wołowski, Józef Wołowski, był znanym i cenionym prawnikiem, radcą prawnym, który działał społecznie, był zaangażowany w Towarzystwo Dobroczynności, był takim rozjemcą pomiędzy różnymi spierającymi się stronami, a przede wszystkim żarliwym patriotą. W jego domu znajdowali schronienie unici, grekokatolicy prześladowani przez zaborcę rosyjskiego, którzy tutaj pielgrzymowali z całej Lubelszczyzny, między innymi do dominikanów, do relikwii Świętego Krzyża. Siostra Marta, która z chrztu miała imię Kazimiera, pamięta jako 5-letnie dziecko zamieszki, jakie wybuchły tu na Starym Mieście w roku 1885 czy 6, kiedy Rosjanie usunęli ostatnich 7 dominikanów, likwidując klasztor za to, że angażował się w działalność duszpasterską, zwłaszcza wśród unitów. Ona jako dziecko bardzo to przeżyła. Też miała takiego, była taką trochę zadziorą, bowiem, jak wspomina ona sama, ze starszą swoją siostrą często stawały w oknie i śpiewały "Jeszcze Polska nie zginęła", i to tak głośno, żeby śledzący ich agent tajny caratu, żeby to słyszał, żeby drażnić tych właśnie żandarmów, którzy pilnowali ich domu, bo dom ten był pod ścisłym nadzorem, kontrolą władz carskich. Jako 10-letnia dziewczynka była dumna z tego, że powierzono jej jakieś dziewczynki z miasta, z ubogich rodzin, które ona uczyła czytać i pisać. Była z tego bardzo dumna, bardzo się tym przejmowała. Uczyła się sama, dlatego że taki był wtedy zwyczaj. Poza tym też, mając zaledwie 13 lat, straciła matkę, ale to tylko zahartowało ją do radzenia sobie w życiu. Jest taki moment, oczywiście nie opowiadam wszystkich szczegółów, więcej można znaleźć w książce, jest taki moment bardzo ważny. Powiedziałem, że była mistyczką i męczennicą. Właśnie we Wszystkich Świętych 1 listopada 1889 roku w kościele kapucynów w czasie mszy świętej miała niezwykłe przeżycie o charakterze mistycznym. W tym czasie była zakochana do niepamięci w jakimś młodym mężczyźnie, z którym planowała założyć szczęśliwą rodzinę. Jej ojciec i ten pan byli razem w kościele. Ona miała swoje miejsce za konfesjonałem przy wejściu do zakrystii, czyli po lewej stronie w kościele kapucynów przy krakowskim przedmieściu. I nagle w czasie mszy świętej ma wizję białej zakonnicy, która ją zaprasza do klasztoru. Możemy sobie tylko wyobrazić, co przeżywała ta dziewczyna. Tu z jednej strony perspektywa szczęśliwego małżeństwa, a z drugiej strony wezwanie do służby Bogu. I tak jak Piotr w dzisiejszej Ewangelii, tak Kazimiera okazuje posłuszeństwo głosowi Bożemu. Rok później, kiedy skończyła 21 lat, wstępuje do klasztoru w Jazłowcu, do sióstr niepokalanych, które obecnie mają swój dom generalny w Szymanowie koło Sochaczewa, między Sochaczewem a Warszawą. I tam spotyka właśnie tę, którą widziała w tej wizji mistycznej, założycielkę zgromadzenia, czyli błogosławioną Marcelinę Darowską. Towarzyszą jej różne przeżycia mistyczne. Z tym, że od razu wyjaśnijmy, nam się słowo mistyka kojarzy z nadzwyczajnościami, z jakimiś dziwnymi zjawiskami i tak dalej. To nie tak. To akurat jest nieistotne. W mistyce najważniejsze jest bezpośrednie doświadczenie obecności Boga w sobie. I siostra Marta ma takie właśnie przeżycia, kiedy wewnętrznie słyszy, czuje obecność Chrystusa przy sobie. I to jest ten główny motor, który sprawia, że ona jest tak apostolsko zaangażowana, rozmodlona i jednocześnie niezwykle czynna w swoim działaniu na rzecz innych. Dlatego też, kiedy wstępowała do zgromadzenia, weszła do nowicjatu, otrzymała od założycielki błogosławionej Marceliny Darowskiej imię Marta. W nawiązaniu do tej ewangelicznej Marty, która, jak wiemy, była zatroskana o to, żeby właściwie ugościć Pana Jezusa w swoim domu. Podobnie siostra Marta Wołowska była ciągle zatroskana o innych, ciągle niespokojna o to, żeby wszystkim było dobrze. Niezwykle oddana służbie Bogu i ludziom. I znowu, można by tu dużo opowiadać o jej zaangażowaniu w zgromadzeniu, w różnych domach, których posługiwała potem jako przełożona. Ale może taki najważniejszy moment to ten, kiedy w roku 1919 jako już siostra wieczysta, po ślubach wieczystych, została wysłana przez przełożonych do Kowla, to jest na terenie zachodniej Ukrainy, zaledwie jakieś 20 kilometrów od granicy z Polską, stąd z Lublina to jest jakieś 120 kilometrów, aby tam stworzyć sierociniec dla dzieci, głównie dziewczynki, takie w wieku od zaledwie kilku miesięcy do kilku lat, które były sierotami porzuconymi, to były ofiary I wojny światowej, błąkające się gdzieś po polach, po lasach. Siostra Marta je zbiera właśnie w Kowlu, w takim starym, opuszczonym domu i tych dzieci ciągle przybywa. Brakuje miejsca, więc chętnie przyjęła ofiarowany przez panią Maciejowską dom, stary ich dom rodowy w Maciejowie, 20 kilometrów od Kowna. I tam siostra Marta tworzy ośrodek i sierociniec, a następnie szkołę dla dziewcząt. Chodziło o to, aby tym dzieciom dać jakiś start w życiu, więc stworzyła szkołę przygotowującą nauczycielki, a dla słabszych intelektualnie dzieci szkołę krawiectwa. W sumie do II wojny światowej w Maciejowie wykształciło się ponad 1200 dziewcząt, sierot z ubogich rodzin i to nie tylko z rodzin katolickich, ale także i rosyjskich, prawosławnych czy ukraińskich. Dla siostry Marty nie miało znaczenia, kto jakiej jest narodowości, jakim ma pochodzenie, jakim mówi językiem. Najważniejsze, że to jest człowiek w potrzebie. O tym, jak bardzo była zaangażowana w służenie miejscowej ludności, to świadczy fakt, że kiedy wskutek problemów zdrowotnych, bo niezwykła aktywna praca wyczerpała jej siły, miała problemy z sercem, została zwolniona z obowiązków przełożeńskich i musiała wrócić na jakiś czas do Jazłowca, do macierzystego domu, to sami Żydzi mieszkający w Maciejowie i w okolicach pisali pisma do przełożonych, aby nie zabierano im kochanej pani Marty. Tak bardzo wszyscy ją lubili za tę służbę człowiekowi. I to jest normalne dla mistyków, dla tych, którzy żyją życiem mistycznym. My sobie często wyobrażamy mistyka jako kogoś, kto tylko jest zapatrzony w niebo, zamodlony i oderwany od rzeczywistości. To jest fałszywy obraz mistyka. Mistyk, który całym sobą miłuje Chrystusa, miłuje Kościół, miłuje ludzi, a Kościół to przecież my, to społeczność wierzących, to my wszyscy, którzy stanowimy to mistyczne ciało Chrystusa. Więc mistycy, prawdziwi mistycy, nie mówią o fałszywych mistykach, ale o tych prawdziwych. To są ludzie wielkiego czynu. Tak jak był takim człowiekiem czynu wielki mistyk Jan Paweł II, czy niedawno beatyfikowany kardynał Wyszyński, dawny biskup lubelski, czy wielu innych. Zaledwie na tydzień przed wybuchem II wojny światowej siostra Marta zostaje przeniesiona do Słonimia, to miasto około 30-tysięczne na terenie obecnej Białorusi. I wydawało się, że tam wreszcie będzie mogła odpocząć, bo życie spokojne, dom już uformowany, od 32 lat istniejący. Niestety, to był właśnie ostatni etap jej ziemskiej pielgrzymki i służby. Za tydzień wybucha wojna. Najpierw inwazja wojsk Armii Czerwonej, za jakiś czas znowu Niemcy. Siostry są wyrzucone ze swojego klasztoru, 20 kilka sióstr, które tam prowadziło pracę apostolską, są wyrzucone ze swojego klasztoru, w którym urządzono szpital. Potem na szczęście udało się siostrze Marcie załatwić, że siostry znalazły pracę w tym szpitalu, między innymi jej współsiostra, także błogosławiona Ewa Noliszewska, która była lekarzem, więc pracowała w tym szpitalu. Ale siostrom zabrano mieszkania, mieszkały w ciasnych kilku pomieszczeniach. Na domiar wszystkiego ze swojego domu zostały wyrzucone siostry Szarytki, które gdzieś miały się podziać, przyszły do swoich znajomych sióstr, do sióstr niepokalanych, więc razem siostry się gnieździły w kilku pomieszczeniach. Potem w ogóle je wyrzucono, siostry musiały mieszkać u znajomych ludzi, po całym mieście rozproszone. A siostra Marta codziennie krążyła od jednej do drugiej, żeby jakoś trzymać tę wspólnotę. Siostry, żeby żyć, bo był głód w mieście, podejmowały się różnych prac. Między innymi siostra Marta pracowała w ogrodzie przy pomidorach, o czym zresztą ona w listach wspomina. Cierpiała naprawdę nędzę, biedę, sama schorowana, wyczerpana. Mało tego, jednak nie zapominała o bardziej potrzebujących. W czasie, gdy panował reżim okupacji rosyjskiej, potem niemieckiej, siostry w dalszym ciągu pracowały z dziećmi i młodzieżą. Potajemnie uczyły dzieci, narażając się w ten sposób na represje. Mało tego, w Słonimiu było bardzo wielu Żydów. To praktycznie 2/3 miasta to byli Żydzi. Potem Niemcy w czerwcu stworzyli najpierw getto w Słonimiu, w którym zgromadzili Żydów z miasta i z okolic. W sumie, jak się szacuje, nawet może 30 tysięcy stłoczonych w jednej dzielnicy miasta. I właśnie od końca czerwca 1942 roku do końca lipca, czyli w ciągu miesiąca, Niemcy zlikwidowali getto, wymordowali kilkanaście tysięcy Żydów. A robili to w ten sposób, że wywozili ich do dawnej żwirowni na górze Pietralewickiej, to takie wzgórze za miastem, mniej więcej 2 kilometry, i kazali po kilkadziesiąt osób wskakiwać do tego dołu. Pijany pluton egzekucyjny z broni maszynowej strzelał po tych leżących w grobach, w tym dole, w ludziach. I kogo zabili, no to zabili, jeśli nie, to ci, którzy pozostali w tym dole, byli uduszeni przez następną warstwę wrzucanych czy wpychanych do tego dołu. Niektórym Żydom udało się uciec z getta. I oni właśnie znajdowali schronienie w klasztorze sióstr niepokalanych. Siostra Marta sama, znajdując się w sytuacji dramatycznej, udzielała pomocy Żydom. Mamy też takie świadectwo, że pomogła rodzinie o nazwisku Kagan, między innymi najmłodszą córkę państwa Kagan przygotowywała, to była rodzina żydowska, przygotowywała do chrztu, aby w ten sposób jakoś ocalić życie, przynajmniej tego dziecka, i na szczęście się udało. Pomagał w tym też duszpasterz miejscowy, ksiądz Sztach, jezuita. Mamy też świadectwo pana Jerzego Wliksona, żyjącego w tej chwili w Ameryce, już starszego pana, mocno starszego pana, który jako niemowlę był przechowywany przez siostry w tymże szpitalu, gdzie pracowała między innymi siostra Ewa Nojszewska. I pan Glikson starał się o to, aby w Yad Vashem nadano tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata dla siostry Marty i siostry Ewy. Siostra Marta otrzymywała różne postrzeżenia od Niemców za to, że udzielała pomocy, że za to może ją spotkać represja. I rzeczywiście 18 grudnia 1942 roku o 11 w nocy do klasztoru zastukali Niemcy, aresztowali siostrę Martę razem z siostrą Ewą i przewieźli ich do miejscowego więzienia, gdzie już było zgromadzonych około 60, może nawet 80 osób złapanych, zebranych z całego miasta. Ludzie byli przerażeni, bo zdawali sobie sprawę, że czeka ich niechybna śmierć. Siostry, siostra Marta, siostra Ewa i ksiądz Stark zaprosili tych ludzi do wspólnej modlitwy, odmawiali różaniec, ludzie się jakoś uspokajali, przygotowywali się na śmierć. Około 2 w nocy, a wiemy o tych szczegółach ze świadectwa dwóch żandarmów polskich, którzy byli zmuszeni przez Niemców do pomocy, do współpracy. To był pan Marcinkowski i pan Jan Poważyński. Oni obydwaj byli świadkami ostatnich godzin życia sióstr. I właśnie to oni zaświadczają, że około 2 w nocy przyszli SS-mani, zażądali co cenniejszych przedmiotów od tych ludzi. I między innymi chciano zabrać krzyż zakonny siostrze Marcie. Ona prosiła, by jej to pozostawiono. Wtedy rozwścieczony Niemiec ją przewrócił, zerwał ten krzyż, skopał ją, a krzyż cisnął na ziemię. A siostra Marta ten krzyż podniosła, ucałowała i powiedziała: to dla Ciebie, Jezu, za biedną naszą Polskę. Około 5 rano wsadzono tych ludzi na ciężarówki. Siostry miały problem z wejściem na ciężarówkę, wiadomo, habity, zdenerwowanie, zimno, więc jeszcze siostra Marta oberwała kolbą karabinu, nie mogła się wspiąć na tą ciężarówkę, jakoś tam została wciągnięta do środka. Wszyscy zostali wywiezieni właśnie w to samo miejsce, na górę Pietralewicką, i tam kazano im się rozebrać do naga, mimo że był kilkunastostopniowy mróz. Siostry się opierały, ale jednak zmuszono je do rozebrania się. I siostra Marta miała problem ze zdjęciem czepka, ten charakterystyczny czepek, który widać na obrazie, więc Niemiec zerwał jej z głowy siłą, rozerwał ten czepek, rzucił na ziemię, no i ten porzucony czepek i habity potem zostały zabrane przez ludzi. I tak jak to robiono z Niemcami, tak i z tymi ofiarami, kazano im wskakiwać do dołu, tam ich, do nich strzelano. I pan Poważyński zaświadcza, że długo jeszcze widział rękę siostry Marty z tym krzyżem uniesioną, dotąd aż inne trupy nie przycisnęły jej ciała. Jedyną więc relikwią, jaką mamy po siostrze Marcie, to właśnie fragmenty jej czepka i habitu, jakie ludzie, którzy z ukrycia obserwowali całą sytuację, zabrali. Moi drodzy, to w wielkim skrócie życie, męczeństwo i szlachetne świadectwo błogosławionej Marty Wołowskiej, naszej parafianki, jednej z nas. Ojciec Święty Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Gaudete et Exultate, po świętości, pisze, że bardzo mu się podoba takie określenie świętość sąsiedztwa. Siostra Marta jest właśnie taką świętą sąsiedztwa, bliską nam. Ona tu żyła. Ona żyła duchem tego miasta i ona z nami tutaj wciąż jest. Możemy więc ją naśladować w jej przede wszystkim posłuszeństwie wobec głosu powołania, wobec Boga. Możemy ją naśladować w tej trosce o innych. Możemy ją naśladować w tym heroicznym poświęceniu człowiekowi bez względu na jego pochodzenie i rasę. Właśnie dlatego, że jest człowiekiem, że jest umiłowanym przez Boga. Dobrze by było więc, abyśmy zbliżyli się do siostry Marty i czerpali z jej przykładu życia i z jej orędownictwa przed Bogiem, abyśmy i my byli tak posłuszni jak święty Piotr, jak ona, bowiem posłuszeństwo czyni cuda.